Słuchasz polskiego programu SBS.
Witamy w studio SBS Melbourne Piotra Sobiesiaka, artystę rzeźbiarza z Polski. Pochwal się na początek tym, co już osiągnąłeś w sztuce. Nie jesteś początkującym artystą.
Działam od bardzo wielu lat. Sztuką zajmuję się praktycznie całe swoje życie. Miałem dość dużo wystaw w Polsce i w Europie i teraz postanowiłem trochę poszerzyć moje horyzonty i przyjechałem do Australii z kilkoma ekspozycjami, które będziecie mogli obejrzeć w Wiktorii.
Gdzie są twoje dzieła sztuki w Polsce? W bardzo ważnych miejscach.
Tak, w Polsce wiele moich prac znajduje się w kolekcjach instytucjonalnych i prywatnych. Jedna praca z cyklu Nubes Formales, Nubita, w 2022 roku została zakupiona przez Muzeum Narodowe w Warszawie. Praca z tego samego cyklu, Nubita 3, dwa lata później, w 2024 roku, trafiła z kolei do kolekcji MSN-u, czyli nowo powstałego Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
Ja też słyszałam, i popraw mnie, jeśli podam złą cenę, ale twoje rzeźby tutaj w Australii idą za naprawdę duże pieniądze, jakieś tysiące dolarów australijskich.
No, tak jak mówię, że to są też prace, które były bardzo mocno, to jest cykl prac, który bardzo dobrze zafunkcjonował w Europie. Te ceny też są pewnego rodzaju odzwierciedleniem pozycji zarówno, wydaje mi się, jakby artysty, jakości też dzieł, mówiąc nieskromnie, oraz tego, w jakich miejscach mogliśmy je wcześniej zobaczyć i w jakich miejscach prawdopodobnie trafią później. No, te prace sięgają, najdroższa praca aktualnie, którą możemy kupić w Sorrento, jest za 10 tysięcy dolarów, ale są też realizacje nieco tańsze.
No dobrze, jak to wygląda? Przyjeżdża uznany artysta z Polski do Australii. Jak można dostać rezydencję, bo jesteś tutaj na rezydencji? Tak, zdradź nam te tajemnice.
Ja przyjechałem do Australii, można powiedzieć, bez jakiegoś konkretnego planu, tylko po prostu miałem okazję dosłownie spotykać ludzi, chodzić do galerii, a na rezydencję artystyczną trafiłem w taki sposób, że właśnie będąc w Sorrento, zacząłem rozmawiać z właścicielką pewnej galerii. Okazało się, że ona również jest rzeźbiarką. To bardzo nas
połączyło.
To sprawiło, że zaczęliśmy rozmawiać na zupełnie innym poziomie. No i ona zaprosiła mnie do stworzenia wystawy w Australii i też poprzedziłem tą wystawę miesięczną rezydencją. Rezydencja miała miejsce w Sorrento. Zresztą to było bardzo pięknie ulokowane. Dostałem studio i taką część mieszkalną. Bardzo pięknie ulokowaną, bo było to dosłownie przez ulicę z plażą, więc każdego dnia po pracy miałem okazję cieszyć się właśnie tym widokiem pięknych australijskich plaż. Ja jestem w Australii tylko przez 3 miesiące właśnie, żeby i rezydencji, później pokazuję kolejne wystawy i później muszę wrócić do Polski, gdzie również mam dość napięty plan, bo mam i kilka zleceń, które muszę zrobić dosłownie po wylądowaniu na lotnisku. Mam też kilka wystaw, które są już zaplanowane na następny rok i będą w Polsce, ale też w Grecji, w Rzymie będzie jedna wystawa, więc...
Jak się żyje teraz w dzisiejszych czasach artyście w Polsce?
Wydaje mi się, że na to pytanie nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, bo to wszystko zależy zarówno od praktyki, czyli tego sposobu, w jaki artysta funkcjonuje czy tworzy. Ja akurat mogę powiedzieć, że miałem czy to szczęście, czy talent, że zawsze bardzo, bardzo łatwo przychodziło mi czy znajdowanie ludzi, którzy są zainteresowani moją sztuką, czy instytucji, które chciałyby właśnie ją pokazywać. Robiłem też wiele realizacji w sektorze prywatnym, zarówno zleceń, które były pod architekturę, czy pracowałem też przy bardzo wielu scenografiach i w Polsce, i w Europie. Mam też dość duże doświadczenie jako fotograf, więc wydaje mi się, że w momencie, w którym ma się tak bardzo rozbudowaną praktykę, ta praca i to funkcjonowanie jest dużo łatwiejsze, bo człowiek nie jest właśnie ograniczony przez jakąś jedną materię, czy jedno medium, w którym czasem może być trudniej zaistnieć. To też jest właśnie ciekawe a propos pokazywania prac, bo ten cykl prac, który przywiozłem do Australii i też stworzyłem na miejscu, to są prace, które pokazywałem zarówno w Polsce, w Europie, na Węgrzech, w bardzo wielu miejscach i w dużych miejscach, takich jak, nie wiem, właśnie Warszawa, Poznań, czy Nowy Sącz, prawda, więc to są prace, które też mnie zawsze bardzo ciekawiły, jakby zmiana tego sposobu, w którym ludzie odbierają te prace, tak, bo często ta sama praca, która funkcjonuje w innym środowisku, właśnie czy mówimy o innym kraju, czy o innej kulturze, może stanowić zupełnie inne doświadczenie, tak, więc wydaje mi się, że to jest też bardzo duży potencjał tych prac, że niezależnie od miejsca one wywołują bardzo wiele emocji, bardzo wiele właśnie wrażeń w ludziach, ale też bardzo często te emocje są zupełnie skrajne i uzależnione od tego, w jakim aktualnie miejscu i czasie się znajdujemy, tak? Bo też ten sam materiał użyty w pracy, czy to będzie marmur z Carrary, czy to będzie asfalt, czy nawet silikon, ma zupełnie inny sposób oddziaływania na widza w zależności od miejsca.
Mhm. o co chodzi w twoich rzeźbach? To jest rzeźba o rzeźbie?
Tak, można tak powiedzieć. Bardzo wiele moich prac jest autotematycznych, bo wydaje mi się, że rzeźba jest tak fascynującą przestrzenią, w której jesteśmy w stanie zawsze na bardzo wielu płaszczyznach właśnie rozmawiać z widzem, ale widzem, który staje się też częścią tego doświadczenia, tak? Że to obecność widza dopiero sprawia, że rzeźba jest pełnym zjawiskiem. Tak? Ja mówię, że bez tego człowieka, który będzie doświadczał sztuki, sama sztuka nie ma sensu. I właśnie ten cykl, mam bardzo wiele różnych realizacji. Czasem są to prace, które mają bardziej dopowiedziane, powiedzmy, tą sferę, czy tematu, czy jakiegoś doświadczenia, ale ten cykl, który jest najbardziej rozpoznawalny, Nubes Formales, są to prace, które właśnie opowiadają o rzeźbie. Czasem pracuję w klasycznych technikach jak brąz czy marmur, ale czasami właśnie robię zupełnie eksperymentalne, materiałowe realizacje, które też spotykałem się z takim odbiorem, że ludzie czasem podchodzą do mnie i mówią, że pół godziny zastanawiają się, z czego to jest zrobione. Tak? I mówię, że to jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawy sposób na pobudzanie właśnie w widzu, czy w tym odbiorcy i tej wrażliwości, i też budowanie jakiegoś takiego dialogu, tak? Tego dialogu, który sprawia, że możemy w trochę głębszy sposób patrzeć nie tylko na dzieła sztuki, ale też na naszą codzienność, tak? Bo wydaje mi się, że to jest zwłaszcza istotne bardzo w obecnych czasach, kiedy no, głównie ludzie jednak muszą funkcjonować w obrębie tej przestrzeni bardziej cyfrowej, z tym doświadczeniem monitora czy ekranu telefonu. A rzeźba wydaje mi się, że jest taką przestrzenią, w której jesteśmy w stanie jakby cofnąć się do tego czasu, czy do tego czasu w naszym życiu, no, będąc dzieckiem, no właśnie jakby eksplorował świat. Tak? I wydaje mi się, że właśnie te rzeźby są takim dobrym przyczynkiem do tego, żeby do tego eksplorowania świata powrócić.
Proces twórczy. Jak powstaje tego rodzaju rzeźba w twojej głowie?
No, muszę przyznać, że to jest akurat bardzo ciekawe, bo zwykle strasznie lubię projektować i wydaje mi się, że właśnie bardzo dużo czasu poświęcam na tą część, kiedy sobie szkicuję pracę, zastanawiam się właśnie nad jakąś taką przestrzenią bardziej, powiedzmy, intelektualną, którą chciałbym tam poruszyć, czy właśnie materiałową. Ale muszę przyznać, że ten czas poświęcony na projekt jest bardziej dla mnie takim okresem, w którym mogę wprowadzić się w pewnego rodzaju stan, no bo zwykle finalnie te rzeźby, które wychodzą z mojej pracowni, kompletnie różnią się od tego, co było w tym zapisem szkicowym, tak, bo to jest tylko jakiś taki punkt wyjścia, zapalnik, który pozwala mi później na jakieś właśnie bardziej spontaniczne działania. I też wydaje mi się, że w tej spontaniczności jest największa wartość tych prac, bo właśnie nierzadko prace, które są projektowane od początku do końca, mają w sobie zupełnie inną sobie energię, tak? A zwłaszcza bardzo często, jak pracujemy jako rzeźbiarze z naturalnymi materiałami, no, dobrym przykładem jest właśnie praca, która powstała w Sorrento, bo tutaj pracowałem z australijskim drewnem i właśnie mówię, że w drewnie są bardzo często czy jakieś rozpękanie, czy naturalnie dziejące się rzeczy, które sprawiają, że nie możemy się zamykać na to, co pokazuje nam materiał, tylko jest to według mnie bardziej pewnego rodzaju tańca, w którym czasem właśnie ja prowadzę z tą swoją wizją, a czasem materiał, jakby zamieniamy się rolami i materiał prowadzi mnie i moją rękę i wtedy szukam właśnie czy jakichś rozwiązań, które ten materiał mi podpowiada, czy jakichś pewnych, czy wizualnych, czy kompozycyjnych właśnie zabiegów, które sprawią, że nie będę zabijał tej energii, która jest w materiale, ale pozwolę jej wybrzmieć.
Mhm. To było właśnie moje kolejne pytanie, czy Australia jakoś zainspirowała cię do następnej rzeźby? I powiedziałeś, że w drewnie tutaj coś robisz, tak? Jakiego rodzaju to jest drewno?
Tak, to był akurat Cyprus, więc drewno stosunkowo zbliżone do tego, co możemy spotkać w Europie, ale jeśli chodzi o materiały, to muszę powiedzieć, że jestem szalenie wielkim fanem wszystkich w ogóle drewien eukaliptusowych, właśnie ten hardwood i te wszystkie drewna, które mają zarówno zupełnie inną strukturę, taką z perspektywy rzeźbiarza, bo są dużo twardszym materiałem, więc pozwalającym na zupełnie inne działania, ale też właśnie w tej przestrzeni kolorystycznej, bo jednak drzewa w Polsce czy w Europie mają dość zawężoną tą gamę kolorystyczną, a tutaj właśnie wszystkie, bardzo często spotykamy drewna, które mają czy wybarwienia, o temperaturze czy kolorze niespotykanym w Europie. Także planuję stworzyć jeszcze jedną rzeźbę z drewna. Właśnie tym razem to będzie eukaliptus i to chcę, żeby to była praca, którą wyślę do Polski. Właśnie będę pokazywał jaka ta konfrontacja z materiałem, który jest tym odkryciem.
Czy musisz mieć w swoim otoczeniu w danym momencie swojego życia coś, co pomaga ci tworzyć?
Wydaje mi się, że pewnego rodzaju inspiracja jest niezbędna, że bez tego bardzo ciężko jest właśnie wprowadzić się ten stan i wprowadzenie, wydaje mi się, że też ciężko jest mi opowiadać o tym, ubierać właśnie te doświadczenia w słowa, bo są to rzeczy, które są jakby nawet czasem przedpomyślane, tak? Czy że to jest bardziej na bazie jakichś odczuć czy emocji, ale mam bardzo, jeśli mówimy tak już bardziej obiektowo, no to mam bardzo dużo, powiedzmy, przedmiotów, które traktuję jako amulety, bez których wydaje mi się, że też ciężko by mi było właśnie wprowadzić się w pewnego rodzaju komfort i dyskomfort towarzyszący temu procesowi twórczemu.
Z tymi amuletami przyleciałeś do Australii?
Tak, tak. Tak, właśnie w walizce miałem tylko krótkie spodenki
i
mnóstwo amuletów, tak.
Ale nie są pewnie z jakichś takich tworzyw organicznych, bo by cię tu nie wpuścili przez granicę.
Tak, no właśnie drewno niestety odpada. Chociaż przywiozłem parę dłut, które miały drewniane, ale też właśnie bardziej niż z tego względu, powiedzmy, że potrzeby technicznej czy warsztatowej, to bardziej dlatego, że właśnie te dłuta, nie wiem, czy dostałem od kogoś i stanowią dla mnie pewnego rodzaju jakąś pamiątkę, czy taki właśnie walor mają sentymentalny. Ale mam mnóstwo właśnie takich rzeczy, nie wiem, jak biżuteria nawet, czy jakieś, czasem są jakieś, nie wiem, dosłownie malutkie przedmioty codzienne. Nawet teraz, jak byłem chyba w pierwszym tygodniu, kiedy byłem w Australii, znalazłem na ulicy kartę, która była królem trefl i od tego czasu tą kartę wszędzie ze sobą noszę.
Bo to co to znaczy ten król trefl?
Król trefl to jest po prostu karta z stali. Tak,
czy ona coś ma jakieś znaczenie specjalne?
Właśnie wydaje mi się, że...
W tarocie to na przykład?
Niestety nie znam się tak dobrze na tarocie, ale w jakiejś takiej mojej, powiedzmy, kosmologii wydaje mi się, że ten król był zapowiedzią jakichś dobrych wydarzeń, tak? I też wydaje mi się, że po tym wyjeździe ten król będzie mi dalej towarzyszył, tak? Więc mówię, że często te amulety to jest taki zbiór rzeczy, które po prostu trafiają do mnie, często przypadkiem, albo w ramach jakiegoś, nie wiem, czy wspomnienia jakiejś osoby, czy jakiegoś wydarzenia, ale to też są bardzo często przedmioty, które są zupełnie, też patrząc z zewnątrz, to są przedmioty zupełnie pozbawione wartości, tak? A tą wartość dopiero nabierają w moich oczach, kiedy stanowią właśnie zapis jakiejś historii, wspomnienia, przeżycia.
A czy rzeźbiarz miewa coś takiego jak blok twórczy? Podobnie
tak,
jak pisarze mają?
No, wydaje mi się, że to wszyscy artyści mają właśnie czasem te momenty, w których no po prostu jest nieco ciężej tworzyć, ale też wydaje mi się, że właśnie jakby specyfika też ciężko powiedzieć pracy, no ale tego zajęcia, czyli bycia artystą, jest taka, że no my bazujemy zwykle na skrajnościach, tak? Czyli, że nie wiem, przed wystawą zawsze jestem bardzo hiperenergetyczny, super sfokusowany, poświęcam się tylko rzeźbie, więc jestem poświęcony, dosłownie pracuję po 20 godzin dziennie, praktycznie nie śpię, rzadko też jadam. Ale mówię, i wtedy właśnie jestem na bardzo dużym jakby takiej nadwyżce energetycznej i wtedy jest ten high. Ale właśnie zwykle w momencie, kiedy coś się dokona, tak, czy jakaś rzeźba się zamknie, jakiś cykl, czy jakaś wystawa, no to wtedy zwykle te emocje opadają, adrenalina też spada, no i pojawia się i to takie, powiedzmy, zmęczenie, które zwykle nie było odczuwalne podczas procesu, ale też jakieś takie zmęczenie psychiczne, tak? No bo to zwykle jest też czas, kiedy dochodzą do głowy te wszystkie myśli, które no po prostu nie mogliśmy sobie wcześniej je dopuścić, bo inaczej by się nie dało tworzyć.
Czyli to przychodzi w takich falach, wyobrażam sobie podobnie jak z pisaniem, że nie da rady po prostu siedzieć i pisać książek jedna po drugiej. Musi być ta przerwa pomiędzy, kiedy robimy coś innego, robimy na przykład ten research. U ciebie jest podobnie?
Krótkie chwile, w których jestem w stanie go wygospodarować, są bardzo ważne i dla takiej higieny psychicznej, czy właśnie dlatego, żeby po prostu no, nie oszaleć, tak? No bo
no tak.
Funkcjonowanie na takiej bardzo wysokiej, na bardzo wysokim poziomie właśnie, czy zaangażowania w swoje emocje, czy w proces. Z jednej strony, wydaje mi się, zawsze powtarzam, to jest najpiękniejsze życie, no ale też tak czysto fizycznie, no jest szalenie wyczerpujące, tak?
Tak.
No, bo to jest zarówno właśnie na tej, w przypadku rzeźby to też jest właśnie fizycznie wyczerpujące, tak? No bo rzeźbiąc zmagamy się z materiałem, więc w jakiejś dłuższej perspektywie
tak,
czasu. Tak,
człowiek by oszalał.
Tak, no prawdopodobnie wszyscy byśmy skończyli w jakimś zamkniętej przestrzeni.
A jeśli mówimy o szaleństwie, to czy jest to w ogóle możliwe być artystą i nie posiadać męczącej dla samego siebie, może też dla bliskich osobowości?
No niestety, niestety dla wszystkich moich bliskich i dla mnie muszę powiedzieć, że wydaje mi się, że to niestety nie jest możliwe. Zajmując się sztuką, jakby poświęcamy nasze życie na zarówno zgłębianiu jakby siebie, co zawsze generuje jakiś, wydaje mi się, rodzaj specyficznej wrażliwości podejścia do świata, ale też mówię, że to jest piękne życie, ale bardzo ciężkie, bo zarówno ta presja, która temu towarzyszy, czy ta presja, którą sami sobie nadajemy, no bo jednak sztuka jest taką przestrzenią, w której nic nie jest zagwarantowane, także to nie jest, powiedzmy, zawód, który ma jakąś bardzo strukturalny sposób ścieżkę kariery, tylko no to wszystko się dzieje z dnia na dzień. Czasem jest tak, że jednego dnia człowiek czuje, że jest na szczycie świata, a następnego wydaje mu się, że...
Musi walczyć,
że,
o
dokładnie,
wszystko.
Dokładnie, że ten świat jest na... się zwrócił zamienił się biegunami i nagle startuje od początku.
Bardzo dziękujemy, Piotr, i zapraszamy wszystkich na wystawy.
Dziękuję również bardzo serdecznie za rozmowę, za spotkanie oraz zapraszam Państwa na wystawę i do rozmowy o sztuce.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.